Meandry polityki. Na początek linijka poezji. Ani to zachód, ani wschód, coś tak, jak gdybyś stanął w drzwiach. Autorem wiersza zaczynającego się od takich słów był nieco mniej znany poeta Jerzy Libert. Choć owe stwierdzenie nie daje odpowiedzi na egzystencjalne pytanie, ile w Polaku jest wpływów zachodu, a ile wschodu, to jednak opisuje problem plastycznie. Wraca pytanie z filmu Miś. Ile cukru jest w cukrze? Można też posłużyć się innym obrazkiem, który najlepiej zrozumieją właściciele kotów, do których autor niniejszego ma przyjemność się zaliczać. Otóż, jak wiadomo, kot nie znosi świadomości faktu zamkniętych drzwi. Ktoś powiedział, że to miłe zwierzątko zawsze jest po złej stronie drzwi. Z jakichś powodów tej niewłaściwej w danym momencie. Nic dziwnego, że kilka minut po celowym czy przypadkowym zatrzaśnięciu się drzwi do sypialni, kuchni czy nawet spiżarni, nasz kicio, felek czy inny mruczek dadzą nam znać swoim miauczeniem, że koniecznie chcą na drugą stronę i to zaraz. W tych dniach mija 20 lat od przystąpienia naszego starego kraju do Wojskowego Paktu Północnoatlantyckiego, NATO. Dokładnie stało się to 12 marca 1999 roku. Tak się składa, że wówczas byłem przez dłuższy czas w Polsce i w pamięć wrył się mi pewien plakat jakiejś niedużej partii, a może tylko organizacji pacyfistycznej. Pamiętam duże czarne litery niczym na nekrologu. 12 marca 99, Polska w NATO, koniec polskiej neutralności. Wzruszyłem ramionami, bo któż by się przejmował tym, co sobie myśli 5% społeczeństwa? Wszak w tamtych czasach większość Polaków z zadowoleniem czytywała sobie reportaże o opustoszałej Legnicy, w której wiatr swobodnie hula po zdewastowanych przez Sowietów koszarach. Na Pomorzu Zachodnim urządzano też wycieczki młodzieży na opuszczone przez niedawnego sojusznika lotnisko w Powidzu, niedaleko Kołobrzegu. W tamtych niezwykłych czasach w kręgach intelektualnych obowiązywała doktryna Fukuyamy, że oto jesteśmy wszyscy świadkami końca historii, po którym już ma być tylko syto, dostatnie i nudnie. 2,5 roku później okazało się, że na świecie wciąż jest niepokojąco ciekawie. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, wyszły na powierzchnię siły chcące zniszczyć porządek jako tako sprawdzający się po upadku ZSRR. Po drugie zaś, ludzkość otrzymała do ręki internet, narzędzie, przy którym wynalazek telewizji z połowy ubiegłego stulecia może wydawać się dziecinną zabawką, jakimś konikiem na biegunach. Zburzenie dwóch wieżowców Światowego Centrum Handlu w Nowym Jorku było nieformalnym wypowiedzeniem wojny temu światu, którego przeznaczeniem było zatriumfować i być może pokazać drogę rozwoju innym cywilizacjom. Internet stał się od roku 2001 sposobem nie tylko interpretacji faktów, lecz niepokornym, anarchicznym twórcą faktów niezależnych, osobnych, wiodących do poznania tej innej, odrębnej rzeczywistości. Im bardziej chyliły się do upadku takie prasowe kolosy jak Boston Globe czy The Times, tym większym wzięciem cieszyła się krótka publicystyka online, na łączach internetu. Nasi dziadkowie i ojcowie wierzyli w słowo drukowane. Duża część naszych rówieśników zaczęła wierzyć bezgranicznie temu, co przeczytała w internecie, a co nabrało mocy rażenia z chwilą wynalezienia Facebooka. Wtedy każdy z nas stał się właścicielem kawałka masowej wyobraźni. Pewników prawie nie było. Każdy tworzył własną teorię nie tylko na temat ataku 11 września, lecz też i NATO i w ogóle wszystkiego. Czyżby polskiemu kotkowi znudziła się jedna strona drzwi i chciał na tę drugą stronę? Kiedy w roku 2001 prezydent Aleksander Kwaśniewski wystąpił w telewizji, deklarując, że Polska wywiąże się z obowiązku sojuszniczego zawartego w artykule 5 traktatu NATO, nie było prawie głosów sprzeciwu. Może właśnie wtedy polska liberalna lewica i socjaldemokracja, myślę tu o UW oraz SLD, w oczach części rodaków wtedy skompromitowały się kompletnie. Prawica, no, była w teorii za Ameryką, w praktyce już niekoniecznie. Potem nadeszła interwencja w Afganistanie, a potem ta druga, bardziej kontrowersyjna, w Iraku, a po niedługim czasie znagła na czołówki ledwo zipiących gazet papierowych wyszła brzmiąca kresowo, niczym z trylogii, nazwa Kiejkuty. Odtąd wiemy, że polskie elity są zdecydowane stać murem za Ameryką na dobre i na złe. Polska sprawdziła się jako sojusznik. Teraz wypada czekać na rewanż drugiej strony. Fort Trump to tylko część większego obrazka. Paradoksalnie, to właśnie ostatnio za rządów ekipy socjalkonserwatywnej lub, jak chcą inni, katolicko-narodowej, nastąpiło kilka dziwnych, dziwacznych posunięć. Eksperci od wojskowości zapominają, że NATO to nie tylko USA, ostatnio chcące zresztą od sojuszników żywej gotówki za gwarancję obrony w razie ruszenia się nawały ze wschodu. Ostatnio uziemione zostały, i to dosłownie uziemione, dawne prosowieckie MiG-29 w polskich siłach zbrojnych. Sytuacja obronna Polski nie należy do różowych. To prawda, że aktualnie minister obrony narodowej zapowiada zakup 32 nowych samolotów wielozadaniowych i do tego rozwój obrony przeciwbalistycznej. Równolegle na łączach internetu, różnych Facebookach, Instagramach nasilają się głosy różnych rodzimych strategów słowianofilii, wątpiące w sens członkostwa Polski w Unii, a czasem też w NATO. Wiadomo, jaki to celebryta ze wschodu za tym stoi i dlaczego chce za to płacić. I dlatego też sojusz Polski z Paktem Północnoatlantyckim, z całym paktem, a nie tylko z USA, jest wciąż potrzebny. Z okazji takiej rocznicy przydałoby się też stworzenie w Warszawie ośrodka szybkiego reagowania na wojnę cybernetyczną. Polska neutralna to duży luksus, na który pozwolić sobie nie można.
A teraz przed Państwem Marla Rodowicz, piosenkarka, dla której Agnieszka Osiecka napisała najwięcej piosenek. Tytuł piosenki: Byłam sama, jestem sama.
Dzień dobry, dzień.